uśmiechem na twarzy.
Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę, kręcąc mordą. Krowa była w kropki, trawa szmaragdowa. Gryzła trawę szmaragdową, nakrapiana krowa.
Mowa, trawa, trawa, mowa, jak innego daje krowa.
Szmaragdowe,
nie!
Nakrapiane,
źle!
Jakie mleko daje czarna krowa.
Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę, kręcąc mordą. Siedział kocur w rowie, przyglądał się krowie, burę ślepia w krowę wlepiał, czekał na odpowiedź.
Mowa, trawa, trawa, mowa, jakie mleko daje krowa?
Szmaragdowe,
nie!
Nakrapiane,
źle!
Jakie mleko daje czarna krowa?
Czarna krowa, bordo kropki, dała mleka cztery skopki. Mleko było zdrowe, a skopki litrowe. Jaki kolor miało mleko, zapytajcie krowę.
Mowa, trawa, trawa, mowa, jakie mleko dała krowa?
Szmaragdowe?
Nie!
Nakrapiane?
Źle!
Białe mleko dała czarna krowa.
Piosenkę o krowie śpiewała Lucja Prus. Za chwilę Stefania Krzywoszyńska-Walczak opowie o trzech świnkach, a na zakończenie będzie jeszcze piosenka zespołu Lady Punk o latającym kocie.
Były sobie raz trzy małe świnki, ciekawska, wesoła i psotna, co bardzo chciały wędrować po świecie. Pewnego pięknego dnia porobiły tłumaczki i uciekły z domu, zabierając ze sobą flet, skrzypce i trąbkę. Po jakimś czasie pierwsza mała świnka spotkała chłopa, który niósł ogromny snop słomy. Dobry wieśniaku, czy nie mógłbyś mi dać trochę słomy na domek? No pewnie, mała świnko, odpowiedział wieśniak. Dał jej snopek i mała świnka zabrała się do pracy. Podzieliła słomę na pęczki i splotła ją. W mgnieniu oka pośród słoneczników stanął śliczny domek. Druga mała świnka natknęła się na drwala, który niósł na plecach kosz drewna. Dobry drwalu, czy nie mógłbyś dać mi trochę drewna na domek? Bardzo chętnie, mała świnko, odpowiedział drwal i dał jej całą płachtę drewna. Świnka podbiegła po narzędzia, za chwilę już pilnowała, wbijała gwoździe i łączyła paliki. Dzień się jeszcze nie skończył, a domek był już gotów. Trzecia mała świnka spotkała murarza, który wiózł cegły. Dobry murarzu, czy nie mógłbyś mi dać trochę cegieł na domek? Oczywiście, mała świnko, odpowiedział murarz i dał jej taczkę cegieł. Świnka przygotowała zaprawę murarską, zrobiła wykop pod fundamenty, a potem cegła po cegle zaczęła stawiać domek. Jak to, twój domek nie jest jeszcze skończony? Śmiały się z niej siostrzyczki mnie. Odpowiedziałam, mocnego domku z cegieł nie buduje się tak raz, dwa. Dwie małe świnki pośmiały się jeszcze trochę i poszły na spacer. Kilka dni później pojawił się w okolicy wielki, zły wilk. Gdy tak chodził, chodził i chodził, zobaczył domek ze słomy. Zapukał do drzwi i krzyknął: moja mała świnko, wpuść mnie! Ale mała świnka odpowiedziała: o nie, nie, przysięgam na mój ogonek. Mowy nie ma. I szybko zaryglowała drzwi. Rozwścieczony wilk zaczął grozić: zdmuchnę, po prostu zdmuchnę ten twój domek. Wilk nabrał powietrza w płuca i dmuchnął tak mocno, że słomiany domek uniósł się w powietrze. Mała świnka wylądowała w słonecznikach. Wilk rzucił się w jej stronę, ale nie dogonił jej. Mała świnka wzięła nogi za pas i schroniła się u siostrzyczki w domu z drewna. Nazajutrz wilk zapukał do drzwi. Moje małe świnki, wpuśćcie mnie! Ale małe świnki odpowiedziały: o nie, nie, przysięgamy na wszelkie nasze ogonki, mowy nie ma. Wilku zagotowało się ze złości i wrzasnął: zdmuchnę, po prostu zdmuchnę ten wasz domek. I dmuchnął tak mocno, że domek się zawalił. Dwie małe świnki wzięły nogi za pas i schroniły się u trzeciej siostry w domku z cegieł. Nazajutrz wilk znów zapukał do drzwi. Moje małe świnki, wpuśćcie mnie proszę. Naprawdę wpuśćcie mnie. Ale świnki nie były głupie. O nie, nie, nie wpuścimy cię. Wilk zawył ze złości. Zdmuchnę, po prostu zdmuchnę ten wasz domek. Ale mimo wszystko, że tak wrzeszczał i dmuchał bez końca, nie mógł przewrócić domku z cegieł. Ledwo już zipał. I zipał, i zipał, więc poszedł sobie. Pierwsza i druga świnka śmiały się beztrosko, myśląc, że nic już im nie grozi. Ale trzecia mała świnka, bardzo ostrożna, powiedziała do swoich siostrzyczek: pomóżcie mi, proszę, napełnijmy wodą wielki kocioł i rozpalmy ogień. Tymczasem wilk, widząc, że nie zdmuchnie i nie przewróci domku z cegieł, postanowił wejść kominem. Wziął drabinę, wszedł na dach, potem skurczył się bardzo, wciągnął brzuch i wśliznął się do komina. No i plusk, wpadł do kotła z wrzącą wodą. Trzy małe świnki, ciekawska, wesoła i psotna, długo jeszcze tańczyły wokół kotła, w takt piosenki o świnkach sprytniejszych od wilka.
Czasami słońce wstaje na zachodzie i gwiazdy z nieba sypią się jak mak. Wilki, owce żyją w pełnej zgodzie i na wyścig im gnie do przodu rak. Gdy powiesz, tak nie bywa, trafiłeś kulą w płot. To wszystko jest możliwe, gdy zacznie latać kot. A, kot. Czasami ryby mają dosyć wody i uciekają z niej na czubki drzew. W kołyskach dzieciom długie rosną brody, nocami słychać koniczyny śpiew. Gdy powiesz, tak nie bywa, trafiłeś kulą w płot.
Za przejście od dzieci do dorosłych posłuży utwór z repertuaru Czesława Niemena. Przed laty z towarzyszeniem zespołu Uvivo śpiewał to w London Łukasz Mróz.
Pod babugami jest szeroko mikrowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. A na powietrznych swych uśladkach, na parkietach i na mostach, według koloru włosów sukien i według wzrostu, pod papugami wisi lustro, w którym każdy ma. Promenady do białego dnia. A na powietrznych swych sztabkach, na parkietach i na mostach, według kolorów włosów sukien i według wzrostu, pod papugami wisi lustro, w którym każdy ma. Promenadę do białego dnia. Szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. A na powietrznych cichu sztabkach, na parkietach i na mostach, według koloru włosów sukien i według wzrostu,
gwizdzę. 10 dni temu, 4 listopada, minęło 90 lat od śmierci Artura Oppmana, autora silnie związanego z Warszawą i najczęściej kojarzonego z twórczością dla dzieci. Należy jednak dodać, że pisał również z myślą o dorosłych i jego wiersze pojawiały się w najlepszych pismach tamtej epoki. Do tego redagował zbiory poezji, almanachy i kalendarze, częstokroć satyryczne. Stosunkowo dobrze znane są pisane przez niego monologi Zagłoby. Ja wybrałam dla Państwa inny. Jak się emancypantka w zwykłą pannę zamieniła. Sama nie wiem, co się ze mną w ciągu kilku dni zrobiło. Wyjść nie mogę z podziwienia. Zaraz powiem, jak to było. Jestem inna, całkiem inna, jakby nowonarodzona. Nie wiem, śmiać się mam czy płakać. Smutna być czy zachwycona? Kiedy miałam lat 14, raz mi rzekła moja ciocia, ciocia Latek ma z 50, a na imię zwie się Klocia. Moja Cesiu, rzekła do mnie, czas ci poznać ród tyranów, co nam rolę sług przeznacza, a zaś sobie rolę panów. Ród to męski, niegodziwy, co nas gnębi od lat tylu, co jest gorszy od kajmanów mieszkających w rzece Nilu. Oni wszystko zagarnęli w swe drapieżne dłonie chciwe. W ich niewoli my, kobiety, wciąż się dręczym ledwo żywe. Każą prać nam i gotować, krzątać się w kółku rodzinnym, dzieci karmić i hodować, że nie powiem o czymś innym. Dosyć tego, basta, Cesiu. My im teraz pokażemy. Oni wezmą nasze miejsce, a my miejsca ich weźmiemy. Zadziwiły mnie te słowa, boć są rzeczy na tym świecie, którym z mężczyzn ani jeden nie podoła nigdy przecie. Matkę każdy z nas mieć musi, my matkami być umiemy, więc cóż będzie, gdy się teraz tej godności wyrzekniemy? Na to ciocia mi powiada, jeszcze Cesiu z ciebie dziecko, wiesz, iść za mąż to się zgubić, to w pułapkę wpaść zdradziecką. Jakby ognia strzeż się mężczyzn, trwaj w panieństwie aż do zgonu, a doczekasz się od świata wiecznotrwałej sławy plonu. Pilnie cioci wysłuchałam. Od tej chwili zawsze razem nad księgami, gazetami siedziałyśmy co dzień głazem. Obchodziły mnie kongresy, mądrych kobiet polemiki, a na braci i kuzynów wyrabiałam straszne krzyki. Bujne włosy strzygłam krótko, bo w czytaniu przeszkadzały. Papierosy też paliłam, chociaż mdłości mi sprawiały. Do rozpuku wciąż się śmiałam nad małżeńskim każdym stadłem. Ciocia zwała mnie swą chlubą. Wszyscy inni czupiradłem. Tak minęły 4 lata. Na ganeczku kiedyś siedzę, aż tu pędzi jakiś jeździec. Niedaleko tak, o miedzę. Wprost do dworu galopuje. Siwek, parska, pełen buty. Młody jeździec z śliczną twarzą siedzi na nim jak przykuty. Potem konia spiął ostrogą, smyrg i skoczył przez sztachety. Cesiu woła, to ja, Stasio. Tyś to Cesiu, czy też nie ty? Cóż tak stoisz jak laleczka, zamiast witać kuzyneczka? 6 już lat cię nie widziałem, no nachylże mi usteczka. I nie myśląc ani chwilki, chociaż chciałam się ratować, złapał urwis mnie za szyję. Nóż całować i całować. Wycałował moje skronie, usta, oczy, buzię całą, a w źrenicach jego czarnych coś jak płomień migotało. Sama nie wiem, co to było, lecz mi żywiej krew zagrała. Twarz rumieniec oczerwienił, skrzydeł dusza ma dostała. W kącie książki i gazety leżą sobie nietykane, a Staś ze mną co dzień rano spaceruje za altanę. Ciocia ręce załamuje, mówi ciągle, że się gubię. Nie mam czasu myśleć o tym, bo wciąż marzę o swym ślubie.
Thank you. czarowanie. Kto zapłaci dobrym słowem, piosenkę dostanie. Kto zapłaci dobrym słowem, piosenkę dostanie. Dana moja, Dana, pipetko drewniana, taka szczewna, taka śpiewna, taka ukochana, taka szczewna, taka śpiewna, taka
Był to utwór skomponowany przez Ignacego Kosobuckiego do słów wiersza Artura Oppmana Grajek wiejski. Śpiewał Karol Dębek, a nagranie pochodzące z 1921 roku znalazłam w sieci pod staremelodie.pl. Był monolog emancypantki, która zmieniła swój stosunek do zamążpójścia. Będzie jeszcze napisane przez Oppmana wyznanie uczuć przedstawiciela płci przeciwnej. Zaprezentuje je Waldemar Dąbrowski.
Imć pana kalasantego zająca list miłosny. Mnie miłościwa wielce dobrodziko, oto pisanie zasyłam jej mości, nie jak ów, który pod nosem ma mleko, jeno jako mąż pełen stateczności. W jasyr mnie wzięłaś nadobna podwiko i zgoła więdne ze srogiej miłości, ślozy mi ciekną z haniebnej tęsknoty, a serce płacze tak, jak w marcu koty. Z jej mości wdowa i ja jestem wdowiec, za co dziękować Bogu nie przestanę. Oboje błądzim jako ów wędrowiec, co zawędrował w kraje gdzieś nieznane. Tedy porzućmy ciernisty manowiec, moje ty wdzięczne klejnoty kochane, i na różaną ścieżkę zejdźmy śmiało, kędy nam szczęście będzie plonowało. Wiem, że z jej mości osoba obrotna i że k nam zacna fortuna przypłynie, cudna Kordulo, nie bądź taka psotna i niechże ślub nasz odbędzie się ninie. Moja w tym głowa, nie będziesz samotna. Poczekaj jej mość, niech jeno rok minie, a potem, gdy się zjawi pierwszy prorok, będziesz z bocianem mieć konszachty co rok. Z młodu mia zawsze w konfidencji bywał, z owym niewiasty miłującym ptakiem. Tedy do posług będę go zażywał, ba, zawrę sojusz z całym ich orszakiem. Nie będzie prędzej bocian odpoczywał, nie zadowoli mnie byle czym takiem, aż nam przybędzie pociecha dwunasta, wtedy dopiero powiem, teraz basta. Widzisz więc, jej mość, że mnie byle chłystek i że poważne mam myśli przednie. Tedy dość wdzięcznie przyjmij ten mój świstek, gdy mnie pchać nie chcesz w utrapień bezednie, bowiem z afektów drżę cały jak listek i wciąż o tobie dumam w noc i we dnie. Pić nawet nie chcę dla srogiej żałoby, jeno dwa garnce wypijam w pół doby. Wiesz o tym jej mość dobrze jako wdowa, że amor cudnych udziela słodyczy. Te słowa odpisz mi jeno, te słowa. Miłuję ciebie mości mostowniczy. Beczka małmazji stoi już gotowa, jadła mam tyle, ile serce życzy. Obywateli nie chcieś ująć światu, moja ty gładsza od wdzięcznego kwiatu. Na tym już kończę epistołę moją. Uff, jak przy młotce setnie się zmachałem, krzyneczkę krzywo te kulasy stoją, bo z pięć już roków zgoła nie pisałem. Teraz całuję białą rączkę twoją, myśląc o oczach i o liczku białem i o tych innych specjałach dumając. Pokorny sługa, Kalasanty Zając.
To krótkie przypomnienie twórczości Artura Oppmana uzupełnię o mniej znany aspekt jego życia, związany z wojskiem. Gdy w roku 1920 doszło do wojny z Rosją, pisarz zaciągnął się jako szeregowiec do piechoty. 27 lutego 1921 roku minister spraw wojskowych, generał porucznik Kazimierz Sosnkowski, mianował go warunkowo, aż do wyjaśnienia sprawy jego przyjęcia do wojska, naczelnym redaktorem pisma Żołnierz Polski. Potem pisarz pełnił służbę m.in. w oddziale naukowo-szkolnym Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych i w Wojskowym Instytucie Naukowo-Wydawniczym w Warszawie, kierowanym przez pułkownika Wacława Tokarza. 31 stycznia 1925 roku został przeniesiony w stan spoczynku. Zmarł 5 listopada 1931. W roczniku pamiątkowym Centrum Wyszkolenia Żandarmerii ukazał się wówczas jego wiersz zatytułowany Ostatnie strzały. Już w świat daleki, na ziemię obce idą ostatni polski obrońcy. Na krwią ociekłe graniczne kopce, wolne dotychczas, zapada słońce. Łzy płyną z oczu, choć wzrok się żarzy, wtem do ataku trąbka uderzy, a na ojczystych szeregów straży jadą wąsacze karabinierzy. Garstka na rozkaz walczy wspaniale, skrwawionym skrzydłem lśnie orzeł biały. Im to przypadło w dumnym udziale oddać do wroga ostatnie strzały. Karabin gromem i błyskawicą i triumfalnym stał się płomieniem i na wiek cały bój pod Brodnicą walki o wolność będzie wspomnieniem. O, cześć wam, polscy karabinierzy, jak nasze orły mężni, niezłomni. Kiedyś, gdy zegar dziejów uderzy, wdzięczna ojczyzna i o was wspomni. Po nowych walkach dzień wielki błyśnie i nowych serce da bohaterów. Wtedy do serca naród przyciśnie dawnych wiarusów, karabinierów. Wierszowi towarzyszyły następujące słowa. Pułkownik Artur Oppmann, OROT, zmarł dnia 5-11 1931 roku w Warszawie. Wiersz powyższy jest ostatnim napisanym w życiu przez tego wielkiego przyjaciela żołnierza polskiego, gorącego patriotę, człowieka o wielkiej duszy, bojownika myśli i czynu. Ostatnie strofy poezji poświęcił karabinierom. Cześć jego pamięci.
Zapraszamy do reklamy.